Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
A w Radiu Kraków Kultura gość, reżyser teatralny Łukasz Fijał. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, witam słuchaczy.
Jeśli państwo kojarzą sprzed kilku lat nasze przepiękne słuchowisko Niespodzianka, Karol Hubert Roztworowski, to właśnie Łukasz Fijał i jego ekipa. Spektakle naszego gościa oglądać można między innymi na scenie Teatru Stu, a także w krakowskim Teatrze Szczęście. Ale dzisiaj rozmawiać będziemy o projekcie internetowym, który, trzymam kciuki, mam nadzieję, przeobrazi się również w wersję sceniczną. Polskie piosenki mniej znane, bardzo prosty, taki niepretensjonalny tytuł i występuje pan dzisiaj jako stypendysta ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Skąd pomysł, żeby zainwestować w polskie piosenki, bo właściwie jakie piosenki mamy na myśli?
Chodzi mi po głowie właśnie od kilku lat pewien pomysł, który dosyć ciężko było zrealizować na scenie teatralnej. Bo jak zrobić spektakl z piosenek wojskowych, które bardzo lubię? I właśnie stąd pomysł, aby spróbować ubiegać się o stypendium ministra kultury, które, jak się okazało, dostałem, z czego się bardzo cieszę. Dwa zdania o samym projekcie, bo to nas prowadzi w dalszy ciąg rozmowy. Projekt Polskie Piosenki Mniej Znane zakłada, że przez cały rok bieżący zrobię 4 recitale muzyczne, ale też słowne, bo są też sceny mówione, które będą ukazywać się co jakiś czas na YouTube. Jesteśmy w połowie projektu, 2 recitale już są do oglądania, do czego zachęcam. 2 kolejne powstają. No i właśnie, każdy z tych 4 występów recitali poświęcony jest innej tradycji polskiej piosenki, ale kultury w ogóle. I tak, gotowa jest już przedwojenna Warszawa, przedwojenny Lwów. Zaczynamy pracę nad piosenkami wojskowymi, a potem piosenki historyczne.
Bardzo piękny zestaw, bardzo bogaty świat rozmaitych tradycji miejskich, na przykład biesiadnych. Zastanawiam się, jaki mamy problem z polską piosenką, bo ona oczywiście, pomijam formaty festiwalowe, telewizorowe, by tak rzec, rozmaite show, ale tu mówimy właściwie o jakiej piosence mówimy, bo to nie jest ta piosenka pełna no właśnie fajerwerków i takiej kolorowej, telewizyjnej oprawy, tylko coś, co gdzieś płynie z samego dołu, z samego życia, prawda?
Ja bym to nazwał, szukam jakiegoś takiego jednego określenia, by podsumować wszystkie te 4 grupy piosenek. I chyba jest jedna cecha wspólna. One w ogromnej większości powstawały przez ludzi niewykształconych muzycznie i artystycznie. Są wyjątki, ale to jest pewna cecha wspólna. Piosenki żołnierskie pisane przez żołnierzy, piosenki lwowskie w większości pisane przez lwowskich baciarów, tudzież batiarów, bo się ciągle spieramy, jak to mówić. Piosenki warszawskie również pisane przez ludzi ulicy różnego pokroju. Owszem, byli też artyści wysokiej klasy, którzy niejako w ten nurt się wpisywali. Tak czy inaczej, ja bym to nazwał, teraz będzie najbardziej pretensjonalne określenie świata, że te piosenki wszystkie od warszawskich po wojskowe są prawdziwe.
Prawdziwe. Jest jeszcze słowo może mniej pretensjonalne, ale też się tylko do pana uśmiecham, no bo musimy się posługiwać dostępnym wokabularzem. Autentyczne.
Tak, tak.
Takie, które nie zostały wykoncypowane, tylko płyną gdzieś z życia samego. Jakie to światy? Bo one się między sobą trochę różnią, a z drugiej strony mają coś wspólnego również.
No, one wszystkie są,
na pewno to jest ta autentyczność.
Są bardzo jaskrawe. Piosenki warszawskie, ja bym je określił, jakie one mają w sobie duży pierwiastek piosenki uliczno-bandycko-więziennej, gdzie krew się leje często, ale wiadomo, że prawdziwy warszawski apasz potrafi wbić komuś nóż w bójce, ale za rogiem, spotkawszy kobietę, otworzy jej drzwi, bo kobiecie otwiera się drzwi. Są to właśnie wyjątkowo jaskrawe postacie. 4 mile za Warszawą wydałem ja siostrę za mąż, prawda? Wydałem ją za Henryka, najgorszego rozbójnika.
O tak, mogłabym nawet zaśpiewać, szczerze mówiąc, ale tego nie zrobię. Znam ten kawałek, rzeczywiście jest bardzo mocny.
No właśnie, warszawskie piosenki, wszystkie czarne albo rude maniki, które zdradzają swoich antków, co kończy się z reguły morderstwem.
Inaczej wieloletnie... się nie może kończyć.
Oczywiście. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, że Chicago lat 20., a Warszawa lat 20. nie leżą tak daleko od siebie. Al Capone po prostu z Ameryki ma tatę tasiemkę z Warszawy i tych odpowiedników jest dużo. Warszawa przedwojenna, bo o niej zacząłem mówić właśnie, no to jest, ja bym to powiedział, bardziej musicalowy background.
Tak. Świetne rzeczy, świetne teksty. To jest bardzo ważne również, jak się domyślam, dla teatru, no bo z tego się przecież dramatycznie spektakl robi. Z kolei przedwojenny Lwów to, mam wrażenie, taki format najbardziej chyba znany, bo jednak fani tego miasta, jego atmosfery, no do niedawna byli wśród nas, prawda? Mówię o tych, którzy po prostu stamtąd wyjechali i zachowali to miejsce w sercach.
Może moje kryterium jest mało poetyckie, ale wymierne. Otóż piosenki i warszawskie, i lwowskie są na YouTubie w różnych wykonaniach. Mhm. I co ciekawe, najczęściej coverowane przez współczesnych artystów są chyba warszawskie. Mamy Szwagier Kolaska, mamy Projekt Warszawiak, tych artystów jest wielu. Mamy Maleńczuka, który też to śpiewał.
Kazik Staszewski.
Kazik Staszewski jest chyba najbardziej rozbudowany, jakby jeżeli chodzi o badanie tej Warszawy.
Mhm. Ale no też Kukiz. O własnym ojcu, więc dokładnie. Trudno się dziwić tej emocji.
Dlatego też, dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że akurat piosenki warszawskie chyba są... Piosenki warszawskie są bardziej znane, piosenki lwowskie są mniej znane, bo tych odtworzeń na YouTube jest mniej. Dla mnie to jest pewne kryterium.
Tak.
Natomiast owszem, okej, zgadzam się. To znaczy samo miasto Lwów przedwojenne jako pewna tradycja kulturalna jest bardziej znana, to prawda. Mhm. Natomiast co jeszcze chciałem powiedzieć? Pracując nad Lwowem faktycznie udało mi się wygrzebać piosenki zupełnie mało znane. Bardzo mało znane.
A jaki jest koloryt tego przedwojennego Lwowa? Bo o Warszawie już porozmawialiśmy, on rzeczywiście jest bardzo czytelny, pewnie też dlatego tak bardzo się podoba i tak często się do niego wraca.
Zanim odpowiem jeszcze słóweczko wstępu, bo to jest ważne. Otóż Lwów i Warszawa to były dwa miasta przedwojenne polskie, które miały najbardziej rozbudowaną kulturę miejską. Nieco dalej było Wilno. To było jakby po pewnej przerwie. Natomiast co jest ciekawe, badacze do tej pory się spierają na przykład, która piosenka była pierwsza. Warszawska ballada o Wiśniewskiej czy lwowska ballada, piosenka o Franciszce. One są jakby coverem siebie wzajemnie, nikt nie wie, co było pierwsze. I teraz tak, sam Lwów. Lwów jest, piosenki lwowskie mają zupełnie inny koloryt. Bardziej poetycki, bym powiedział, i delikatny. Tak mi się wydaje. Bardziej kabaretowo-humorystyczny. Mniej tam jest o... Inaczej, jeśli jest o zbrodni, to ona jest otulona bardzo dużą ilością poetyckiego rozważania losu człowieka. Mamy taką piosenkę w naszym występie. Jest to ballada o Białoniu, sławnym lwowskim bandycie, który osaczony przez policjantów został pojmany. No a wszystko naprawdę ma koloryt pięknej ballady. Lwów jest bardziej gładki, bym powiedział. Warszawa jest bardziej ostra. Nie ma tutaj odpowiedzi, co jest bardziej atrakcyjne. To są dwa różne kolory miasta.
A takie pytanie proste też, ale myślę jakoś ważne. W tej chwili obserwujemy powrót do tego typu muzyki, do tych tekstów. Dlaczego ich nie było przez tyle lat? Dlaczego były gdzieś zdecydowanie na marginesie życia publicznego?
Mi się wydaje, że zachłysnęliśmy się po prostu popkulturą i w tym nie ma nic złego. Każdy słuchał Michaela Jacksona, prawda? I naszych artystów również. Kilka lat temu, nie wiem, może 7 lat temu, był taki boom na muzykę ludową. Powstawały wspaniałe rzeczy. I to było bardzo cenne, bardzo też cieszyłem się z tego ruchu. Kilka lat później był projekt Warszawiak, który troszkę odnowił właśnie warszawskie piosenki. Ja przyznam, że zawsze były mi te materiały bliskie. Może z racji tego, że jestem z pierwszego wykształcenia historykiem. I jakoś tak emocje ludzi sprzed lat ciągle były dla mnie mocne i żywe.
Przepraszam, osobiste pytania. A wykształcenie muzyczne pan ma?
Nie mam wykształcenia muzycznego, ale teraz będzie osobiście, bo przyznam, że potrafię śpiewać. Przydaje się to podczas prac nad spektaklami muzycznymi, ale śpiewać nauczyłem się na studiach. Ale nie w szkole teatralnej, tylko na historii, bo mieliśmy taki przez niektórych nienawidzony, a przez innych podziwiany zwyczaj właśnie mocnego imprezowania na studiach, gdzie śpiewaliśmy piosenki wojskowe, a zaśpiewać dziś do ciebie przyjść nie mogę, to duża sztuka. I ten trening wiele dał. I nauczyłem się dzięki temu mnóstwo utworów, więc prawdę mówiąc, nie tylko mam materiał do kolejnych recitali, ale też myślę, że potrafię co najmniej poprawnie zaśpiewać wszystkie piosenki ze swoich spektakli.
To tak, teraz proponuję przerwę muzyczną, oczywiście znaczącą przerwę muzyczną, podczas której poza anteną będę pana namawiać do zaśpiewania, ale zanim to zacznę czynić, to może zapowiedź. Wybrałam, niewiele się zastanawiając, fragment króciutki recitalu Przedwojenna Warszawa. To jeszcze może powiedzmy, kogo pan zaprosił do projektu i kogo usłyszymy w szemranym oczywiście tangu.
Szemrane tango zaśpiewa Andrzej Róg, aktor, który też z nami pracował w Radiu Kraków, a którego znam od lat i pracujemy razem. Oprócz tego w recitalach występuje Olek Talkowski, też krakowski aktor. Gra na gitarze Grzesiek Kosowski, też krakowski artysta. W mniejszych rolach występuję ja sam oraz moja żona Anna Maria Tryba, która hobbystycznie jest redaktorem Muzycznego Krakowa, a tym razem namówiłem ją, by wystąpiła przed kamerą.
Tak, no to szemrane tango, Andrzej Róg.
Szemrane tango, tango spod latarni. Niech tanga magią wróci noc sprzed lat. Ulicznym grajkom wciśnie do gitary pomięty banknot jak z bibułki kwiat. Ostatnie tango, tango, tango apaszowskie do tingiel tanglu, tanglu wzywa dźwiękiem strun. Lecz w tingiel tanglu, tanglu nie ma rudej Zośki. Na Czerniakowskiej dzwoni deszcz obruk. Jak w dawnym tangu, tangu łzy pociekną ciurkiem. Gdy w tingiel tanglu, tanglu krwią zabłyśnie nóż. To zginął Urkę, każdy tajniak znał go. Zostało tango i nic więcej już. Nie z Argentyny, z Czerniakowskiej tango. Choć skromne rangą, lecz z szacunkiem, bo jak cios szpadryny z nóg cię zwali fangą. Nie z Argentyny tango, tango stąd. Szemrane tango, tango, tango z Czerniakowskiej do tingiel tanglu, tanglu wzywa dźwiękiem strun. Lecz w tingiel tanglu, tanglu nie ma rudej Zośki. Na Czerniakowskiej dzwoni deszcz obruk. Jak w tamtym tangu, tangu łzy popłyną ciurkiem. Ulicznym grajkom zmięty banknot rzuć. A wróci Urkę, każdy tajniak znał go. Gdy zabrzmi tango magią siedmiu strun. Nie z Argentyny, z Czerniakowskiej tango. Choć skromne rangą, lecz z szacunkiem, bo jak cios szpadryny z nóg cię zwali fangą. Nie z Argentyny tango, tango stąd.
Szemrano tango, Andrzej Róg w projekcie Polskie piosenki mniej znane, a w studiu reżyser, inicjator tego na razie internetowego cyklu, stypendysta Ministerstwa Kultury, reżyser teatralny Łukasz Fijał. No dobrze, powtórzy pan po Andrzeju Rogu, po takim mistrzu? To się nadaje do...
Szemrane tango, tango, tango z Czerniakowskiej do tingiel tanglu, tanglu wzywa dźwiękiem strun. Lecz tingiel tanglu, tanglu nie ma rudej Zośki. Na Czerniakowskiej bije deszcz obruk. Nie pamiętam słów całości, bo się nie przygotowałem.
Ale nie o to chodzi. Właśnie chodzi o tę zabawę, o współśpiewanie. Tak. No, o tym chwilę temu rozmawialiśmy w Radiu Kraków. Tak, dwie pierwsze części tego cyklu, folklor przedwojenny warszawski, lwowski. No ale to się zdarza. Natomiast piosenki wojskowe jako temat, no miejmy nadzieję, spektaklu, to jest bardzo ekscentryczne, panie Łukaszu, nie bójmy się tego słowa, a z drugiej strony też nie oszukujmy się, bo chyba każdy z nas, nawet jeśli nie brało udziału w takiej imprezie, to wie, że właśnie na imprezach, podczas których różne napoje się pojawiają, często ten repertuar nieoczekiwanie wypływa i nieoczekiwanie się okazuje, że my znamy te słowa, znamy te piosenki, ułani są wszędzie, są częścią jakiegoś naszego imaginarium. Jak to działa?
Działa.
No właśnie, bo działa, prawda?
Tak, tak. No. Ja przyznam, że piosenki wojskowe mają super konstrukcję, często występującą też w piosenkach ludowych. Otóż wystarczy, że jeden zna słowa, a reszta powtarza. I po prostu na tym polega ta zabawa. Przybyli ułani pod okienko. Reszta powtarza. Przybyli ułani pod okienko. Ja śpiewam. Stukają, pukają, puść panienko. I wszyscy razem powtarzają ten wers. Co to sprawia? Wystarczy, tych zwrotek w piosenkach wojskowych są dziesiątki. Wystarczy zatem, że jeden zna słowa, a wszyscy mogą się bawić. Bo jest coś bardzo, tu jestem przekonany o tym, że ludzie lubią śpiewać. Strasznie się boją, ale lubią. Daje to pewną wręcz fizyczną radość, relaks, poczucie wspólnoty, rozluźnienia. No a im bardziej pornograficzno-zbereźno-masakryczne zwrotki, bo celowo używam tych określeń przy piosenkach wojskowych, tym jest weselej.
No tak.
Tak to działa.
Bardzo szczególny, by tak rzec, koszarowy humor.
Dokładnie. Tak, ale na przykład dlaczego o tym mówię? Jedną z takich bardzo budujących wspólnotę piosenek są Żurawiejki. W polskiej, w II Rzeczpospolitej przed wojną było 22 pułki ułanów i każdy pułk miał dwie zwrotki. I właśnie, kiedy była impreza, nikt nie pamiętał 44, ale ja pamiętałem 18, ktoś pamiętał 7, ktoś pamiętał 4. I z reguły po prostu, kiedy kończy się śpiewać poprzednią zwrotkę, osoba, która ma pomysł na kolejną, podnosi rękę i wiadomo, że on ma teraz głos. No i taka impreza potrafiła trwać godzinę na przykład.
A jakie treści w owych Żurawiejkach się zawierały? Również takie koszarowe by tak?
Oczywiście, to znaczy tak. Kto zegarki w polu zbiera, to ułani od halera, lance do boju, szable w dłoń, bolszewika, goń, żegoń. To było od pułku którymś poświęconym halerowi, prawda? No ale hej, dziewczęta w górę Kiecki, jedzie ułan Jazłowiecki, prawda? Więc robią dzieci, robią długi, to jest pułk 22. I cała zabawa polegała na tym, że jedni drugim docinali w ten sposób. I teraz, co ciekawe, znając mentalność ułana, to, że ktoś mu wyzywa, to, że ktoś mówi o tym, iż on ma mnóstwo kobiet, pije
i zbiera zegarki.
Tak, to nie jest wcale ujma na honorze. To jest bardzo ciekawy rodzaj bycia. No właśnie, szalony.
Dzisiaj powiedzielibyśmy, że takie treści trochę niepoprawne wręcz się pojawiają w tych utworach, prawda?
Oczywiście, że tak. Przy czym właśnie to jest to, że żaden z ułanów, inaczej, każde z tych jakże wyrazistych cech uchodziły wręcz za powód do chluby. Bo to, że ułan robi dzieci i robi długi, w czasie, kiedy trwała wojna z bolszewikami i oni po prostu ginęli na froncie, no to było carpe diem. Ciężko nam patrzeć naszymi oczami na tamte czasy. Dlatego wtedy można złapać to życie tu i teraz na chwilę.
Czy znani są autorzy słów, muzyki, czy operuje pan cały czas w tym morzu anonimów?
Bardzo różnie. Bardzo różnie. Pani, która była pierwowzorem posągu warszawskiej Syrenki.
Krystyna Krachelska.
Tak, ona jest autorem i teraz nie chce się zbłaźnić. Jednej z piosenek właśnie z Powstania. Więc ona jest znana, prawda? Natomiast jeśli chodzi o piosenki wojskowe, jest bardzo różnie. Co ciekawe, teraz pracujemy nad piosenkami wojskowymi. Pierwszy utwór, który się pojawi, jest z XVI wieku. I on się zaczyna: powiedz wdzięczna kobzo moja, umieli co duma twoja, cóż może być piękniejszego nad człowieka rycerskiego. I to jest po prostu poemat o życiu rycerza, ale okraszony barwnymi opisami natury, tego, że lód roztopił się na rzece, że ludzie wychodzą do pracy, a czasem trzeba iść do bitwy. I na jakąś więc stronę stanie, bądź zawsze pochwalon panie. Po prostu żywot rycerza opisany przez rycerza w XVI wieku, do którego, co ciekawe, są nuty zachowane. I ten autor jest znany z nazwiska. Bardzo, a na przykład XIX-wieczne utwory nie są znane.
I ostatnia część tego cyklu, piosenki historyczne. No rozumiem, że te materie piosenki wojskowej i historycznej trochę się przenikają. Na przykład O mój rozmarynie, to będzie co?
To będzie bardziej wojskowe. Ale dokładnie, czasem cienka jest granica pomiędzy tymi utworami.
Więc pytanie o kryterium, o scenariusz, mówiąc językiem teatralnym.
Już mówię. O scenariusz właśnie pytanie, o scenariusz jest istotne. O tym sobie pozwolę dwa zdania. Otóż i w Warszawie, i w Lwowie jest, jak sądzę, dosyć spójna konstrukcja. Scenariuszowa właśnie. I w piosenkach wojskowych będzie tak samo. Na razie zdradzę pomysł. Pomysł jest taki, żeby po prostu piosenki wojskowe to były kolejne epoki od właśnie XVI wieku po II wojnę światową. Tyle tylko, że piosenki będą przeplatane cytatami z pamiętników żołnierzy różnych. Tutaj mamy, nie wiem, a niech będzie Chryzostom Pasek, który opisuje wojnę z Moskwą, a potem mamy, nie wiem, powstańców warszawskich i no właśnie tak, żeby złapać to życie tu i teraz i żeby to było barwne i prawdziwe właśnie. A nie, właśnie, co ważne, żadne teksty, które padają w naszych występach, one nie są napisane dzisiaj. W lwowskiej części mamy dużo fragmentów nagranych w radio, natomiast teksty, które mówimy, to są fragmenty artykułów z Gazety Lwowskiej. To są wszystkie autentyczne teksty i że niejaka Zofia Buffi oblała kwasem twarz Aleksandra Tycza, gdyż ten zwodził ją obietnicą małżeństwa, to się stało w 1933 w Lwowie.
Czyli samo życie.
Samo życie, dokładnie. Są autentyczne fragmenty.
A ta część historyczna, również chronologia, czy może jakieś wydarzenia konkretne?
Nie chcę zdradzać, bo nie wiem. To znaczy, prawdę mówiąc, najpierw zrobimy wojskowe i trochę to mi da ogląd tego, co mi zostało z tego, co znam na historyczne. Mam pomysł na ten trzeci póki co.
Tak. No tak, praca jest w toku, piosenki polskie, piosenki mniej znane.
Ja tak. Chciałem tylko, żeby nam to nie umknęło. Dwa recitale są na YouTube.
Właśnie o tym chcę rozmawiać teraz. Tak, koniecznie. Właśnie jak można tego posłuchać?
Wpisujemy w YouTube polskie piosenki mniej znane. Przedwojenny Lwów, albo to samo przedwojenna Warszawa i są za darmo do oglądania, do obejrzenia już dwa recitale gotowe.
Tak, na razie Lwów, na razie Warszawa, a czekamy na piosenki wojskowe. No szczególnie, bo tak słuchając naszej rozmowy, domyślam się, że pan pozwala sobie też na bardzo ciekawy zabieg. Właściwie my się trochę przyzwyczailiśmy i czujemy ten mocny nurt krytyczny we współczesnym teatrze, że jeśli się o czymś mówi, to od razu trzeba mieć jakieś zdanie na ten temat, albo najlepiej trzeba mieć zdanie krytyczne. Powiedzmy, że piosenka wojskowa z tą całą swoją dosadnością i niepoprawnością polityczną, jak powiedzieliśmy, dawałaby no, fenomenalny ten materiał krytyczny. A jednak pan nie idzie w to i to jest dla mnie bardzo ciekawe, też intrygujące. To nie jest taka gloryfikacja, to nie jest reprezentacyjny zespół Wojska Polskiego, ale jednak przygląda się pan temu z pewną sympatią, to mało powiedziane może nawet.
Z sympatią na pewno, tak. Dla mnie to jest po prostu wyjątkowo autentyczny materiał. Mhm. Nie mam potrzeby krytykować tego i krytykować może ktoś, kto z tym obcuje jako odbiorca. Dla mnie to jest po prostu pełne życia, to są ludzie z krwi i kości, którzy stoją zawsze w jakimś momencie skrajnym. I ci żołnierze po prostu... Powiem anegdotę, która mnie bardzo ujmuje. Jako człowiek o pasjach dosyć niewspółczesnych, chodzę z wykrywaczem metali po polach bitew I wojny światowej i oprócz rzeczy, które są tam powszechne, typu kule, medaliki i tak dalej, znajdowałem coś, co wygląda jak maleńki grzebień metalowy. Nie wiedziałem, co to jest. Mhm. Ale tak było pełno i pogrzebałem po prostu w internecie, co to jest. Okazuje się, że jest to, uwaga, stroik z harmonijki ustnej. Bo jedno z najczęstszych rozrywek żołnierzy było granie na harmonijce ustnej. No to co oni śpiewali, jak grali na harmonijkach ustnych, nie? I to chwyta tego człowieka tu i teraz, w tym momencie. Bo średnia przeżywalność żołnierza na froncie to był dzień w I wojnie światowej. Człowiek w takim momencie jest w chwili skrajnej i nie mam potrzeby krytykować tego, co on śpiewał. Chcę z nim pobyć, posłuchać, bo nie ma czasu.
Tak, na YouTubie dwa pierwsze odcinki, polskie piosenki mniej znane, Łukasz Fijał. To jeszcze korzystając z okazji, że się dziś spotykamy, zapytam, co u pana słychać. Chwilę temu mówiliśmy o spektaklach, które można oglądać na scenie Stu, w Teatrze Szczęście. Co w planach scenicznych?
Dużo się dzieje i właśnie nie uprzedzając faktów, a zasiewając zainteresowanie, mam nadzieję, powiem krótko. Otóż, jeśli wszystko dobrze pójdzie, a idzie dobrze, jesienią otworzymy nowe miejsce teatralne w Krakowie. Trwają właśnie prace, gdzie będziemy grać, no, oczywiście dużo muzycznych rzeczy. prawdę mówiąc, jak będzie bliżej realizacji, no otwarcia, no powiem krótko, w październiku chcemy otworzyć. Więc jeśli wszystko będzie na dobrej drodze, tak jak jest teraz, to na pewno się do pani redaktor proszę raz jeszcze, żeby o tym poopowiadać.
Serdecznie zapraszam, ale panie Łukaszu, no muszę troszeczkę podrążyć, bo jednak na tym polega nasze spotkanie. Czy możemy chociaż wskazać państwu w przybliżeniu miejsce nowego miejsca teatralnego w Krakowie?
Nowa Huta.
A i tutaj można być zaskoczonym, czyli rośnie nam trochę taki Broadway krakowski, oczywiście gatunkowo nieco inny, ale jednak miejsce teatrów w Nowej Hucie to jest dobry kierunek?
Ma to plusy i minusy i to wszystko wynika z infrastruktury i z przyczyn organizacyjnych, natomiast daje pewne szanse i to duże, bierzemy z tym spore nadzieje. Miejmy nadzieję, że od października będzie głośno na Hucie o nas.
Będziemy na pewno do tego tematu wracać, a tymczasem jeszcze zapytam o te spektakle, które są w tej chwili w ruchu, w eksploatacji, są pokazywane. Przybory Wasowskiego, taki można powiedzieć jeden z hitów sceny stu w Krakowie.
Grany jest ciągle, przyciąga dużą publiczność i to jest też troszeczkę odpowiedź, bo Przybora nie jest tak daleko od Piosenek Wojskowych. To też jest jakby troszeczkę archeologia, że tak powiem, sceny, niepoddawanej właśnie krytyce. To też jest w jednym nurcie.
Tak.
Uważam, że po prostu w czasach, gdzie jest tak ogromny natłok ludzi, którzy mówią, jak należy żyć, w czasach, kiedy po prostu nie można włączyć programu informacyjnego w telewizji, żeby po prostu nie poczuć odrzucenia, potrzebne są rzeczy, które, no znowu będę naiwny, potrzebne są rzeczy, które są piękne i prawdziwe. I taki chcieliśmy, żeby się stał nasz spektakl z Przybory, taki chcielibyśmy, by był spektakl z Osieckiej i tutaj pracuję szukając piosenek wojskowych, warszawskich i tak dalej. Chyba jest na to czas.
Ale to jest bardzo ciekawe z tą Osiecką. Przepraszam, to już zupełnie na koniec. Ponieważ jednak pracuje pan głównie z męskim dramatem, z literaturą pisaną przez panów. Skąd ta Osiecka tutaj w tym towarzystwie?
No to było trochę... Do końca nie mogę powiedzieć, że rozumiem własny spektakl teraz, gdyż Osiecka jest kobietą i to jest nie do przejścia dla mnie. Ja po prostu... Inaczej. Spektakl uważam za duży sukces i jest naprawdę grany z dużym powodzeniem, natomiast o ile Przyborę gdzieś tam rozumiem jako mężczyznę, o tyle Osiecka dla mnie jest kimś, trochę z zewnątrz na to patrzę. I nawet układając scenariusz, ja trochę musiałem patrzeć jak swoim męskim umysłem, jeżeli ma ta piosenkę aktorka teraz zaśpiewać, to czy potem powinna mówić ten dialog? Nie do końca wiem. Jeżeli układam rolę dla mężczyzny, to wiem, że on musi mówić ten dialog teraz. Przy kobiecie trochę się musiałem zdać na współpracę właśnie z artystkami naszymi.
Czyli trochę trafiony, zatopiony tym prościutkim pytaniem.
Trochę tak, no. Ale to jest właśnie bardzo ciekawe, bo to było dla mnie też coś nowego. Jednak większość autorów to mężczyźni, gdyby tak popatrzeć statystycznie.
No to się zmienia w tej chwili, ale w istocie
historycznie
tak jest.
Osiecka jest pewnym wyjątkiem. Dla mnie to była ciekawa przygoda. Do tej pory tak naprawdę, kiedy rozmawiam z koleżankami, które obejrzały spektakl, one mi odkrywają rzeczy, o których ja nie miałem pojęcia, bo one patrzą po kobiecemu. A jednak to jest dla mnie coś inny rodzaj patrzenia.
Coś pana prowadziło. Co to było?
Z Osiecką?
No.
Z Osiecką było tak, że Olek Tarkowski, który działa w Teatrze Szczęście, powiedział, Łukasz, zróbmy spektakl muzyczny. Ja mówię, dobra. Zrobiliśmy przed chwilą Przyborę, to zróbmy Osiecką. Trochę na zasadzie takiego ryzyka. Okej, dobrze. No i teraz ja pracowałem w swoim trybie, to znaczy trzeba poznać bardzo dużo tych rzeczy i zobaczyć, co z tego można złożyć. I na przykład właśnie, co było ciekawe, o ile poprzednie scenariusze z reguły układałem tak, że wychodziłem od tekstu mówionego. Aktor wychodzi jako postać, mówi to i to, okej, a potem z tego wynika piosenka. Przy Osieckiej musiało być odwrotnie. To w pracy szybko wyszło. To piosenki są osią. Czyli najpierw mam, nie wiem, 8 piosenek, to śpiewa mężczyzna, to kobieta, to duet, to znowu kobieta. I dopiero od tych piosenek wychodziło, co oni powinni pomiędzy tym powiedzieć. I co ważne, to nie mogą sobie powiedzieć, co ja napiszę, tylko to trzeba w Osieckiej znaleźć. W tym dramacie albo w tej książce. Że teraz ma być wykład o tym, jak kłamie mężczyzna na przykład. I tak było właśnie. Inaczej się pracowało nad tym materiałem.
No, myślę, że dla takiej warsztatowej higieny to bardzo dobre doświadczenie. Mały odpoczynek od piosenek wojskowych.
Dokładnie.
Panie Łukaszu, trzymam kciuki za szczęśliwe zakończenie projektu. No i mam nadzieję, że przy okazji Nowej Huty spotkamy się już niebawem, to znaczy jesienią. Polskie piosenki mniej znane. Szanowni Państwo, przedwojenna Warszawa, przedwojenny Lwów już gotowe na YouTubie. Czekamy na piosenki wojskowe i historyczne, a opowiadał o projekcie jego inicjator, reżyser teatralny Łukasz Fijał. Bardzo dziękuję za spotkanie w studiu.
Dziękuję za spotkanie, do usłyszenia, do zobaczenia.